Wśród problemów, które dotykają operatorów żurawi, są prace na dźwigu po 10, a w skrajnych przypadkach nawet do 14-16 godzin na dobę, słabe oświetlenie terenu pracy i praca przy dużych porywach wiatru. Arkadiusz Hiller, przewodniczący Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych Wspólnota Pracy, mówi, że rozporządzenie ma narzucić pracodawcom zapewnienie godnych warunków swoim pracownikom.
W nowych przepisach będzie już wyraźnie powiedziane, jakie powinno być światło na budowach. Będą przepisy dotyczące wind powyżej 80 metrów, więc operatorzy już nigdy nie będą musieli po 170 metrów wchodzić, tak jak to miało miejsce w Opolu. Będą przepisy dotyczące wiatru, więc operatorzy będą mieli podstawy prawne do przerwania pracy. W nowym rozporządzeniu będzie zapisany czas pracy 8-godzinny, co pozwoli wyeliminować patologię, która ma obecnie miejsce na placach polskich budów, gdzie operatorzy niejednokrotnie pracują od godziny 7 rano do godziny 20-21. Jest to niewyobrażalne w krajach zachodnich. Tam wszyscy operatorzy zrzeszeni w związkach zawodowych już dawno temu wynegocjowali sobie takie układy, w których nie pracują po tyle godzin. W ramach związku zawodowego musieliśmy przez rok walczyć o tego typu zapisy.
Prace nad rozporządzeniem mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Prędkość wiatru, do której można pracować w żurawiu wieżowym, to maksymalnie 15 metrów na sekundę. Maksymalny czas przy obsłudze żurawia określono na 8 godzin na dobę. Sektor budowlany jest drugim po przemyśle przetwórczym, w którym dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Pracownicy żurawi skarżą się na przymuszanie do pracy w nadgodzinach, zwłaszcza przy pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i do pracy w złych warunkach atmosferycznych. Operatorzy żurawi mówią, że dawniej kierujący budowami dużo bardziej doceniali znaczenie ich odpowiedzialnej roli w zespole. Teraz są zaś podporządkowani interesom kontrahentów.
Operator był kimś, mówiąc szczerze. Jeżeli uznał, że warunki, na przykład jest silny wiatr, czy żuraw niesprawny, mógł w każdej chwili przerwać pracę i nikt mu nic za to nie zrobił. No. A teraz jest tak, że jak nie chcesz robić, tak jak kolega powiedział, do wymiany, jak nie, czekają następni na twoje miejsce. Wszystko chodzi o pieniądze, no. Pracować i nie gadać. Do tego się to sprowadza.
Najprostszy jaki jest przykład, to wieje wiatr i każdy ciśnie telefonami wszystko tego i no to tak w zasadzie to działa jak mobbing.
Poczynając od
kierownika. No to jest mobbing, no.
Później się dostaje telefon od pracodawcy swojego. No może byś robił, może byś pracował.
No może się uda.
Wyzwaniają do mnie tu tego, może byś pracował. No.
4 lata temu obowiązywało jeszcze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi, przyjęte jeszcze w 1954 roku. W 2013 roku rozporządzenie to uchylił minister gospodarki. Stare rozporządzenie anulowano, a nie wprowadzono nowego, zastępczego. Wtedy ministrem gospodarki był Janusz Piechociński. Inspekcja pracy zaś zwraca uwagę na to, że zasady zachowania ostrożności na budowach regulują ogólne przepisy BHP i opisują je instrukcje maszyn. Mimo to nie zawsze są one przestrzegane. Operatorzy zwracają uwagę na badania techniczne żurawi. Aby sprawdzić, czy cała maszyna jest sprawna, inspektor musi dokonać przeglądu także będąc w kabinie żurawia. Dlatego powinien wejść na żuraw. Operatorzy mówią, że inspektorzy często nie wchodzą na żuraw i do kabiny. Oto wypowiedź jednego z operatorów.
Potem inspektor Urzędu Dozoru Technicznego kontaktuje się telefonicznie z operatorem i prosi go, żeby nie musiał wchodzić na górę. Lub nawet nie pyta i nie wchodzi. Tak. Od czego to zależy? Od jego widzimisię. Ja jeszcze nie miałem inspektora na górze. Nigdy.
Do tej kwestii odnosi się Maciej Zagrobelny z Biura Prasowego Urzędu Dozoru Technicznego.
Każdy eksploatujący ma możliwość złożenia skargi na działanie inspektora. Takie skargi do nas nie trafiają, przynajmniej mnie nic na ten temat nie wiadomo. Oczywiście w większości przypadków są to żurawie z kabinami, z tak naprawdę miejscem sterowania, które jest właśnie w kabinie. I wtedy inspektor ma obowiązek wejścia do takiej kabiny, ma obowiązek wejścia na ten żuraw. Także tutaj nie ma jakichś wyłączeń. Wyłączenia są jedynie takie, że jeśli żuraw nie jest przygotowany właściwie do badania, jeśli jakieś warunki atmosferyczne są niewłaściwe, czy jest jakieś zapylenie, czy za silny wiatr, no to w takich sytuacjach oczywiście inspektor może odmówić badania. Natomiast w innych przypadkach, jeśli to miejsce sterowania jest w kabinie, musi wejść do tej kabiny, bo większość jego badań, czy też bardzo duża część, no dotyczy właśnie kabiny, właśnie sterowania, mechanizmów sterowania, wyposażenia i tak dalej. Proszę pamiętać też, że każdy z naszych inspektorów ma tak zwaną checklistę, ma określone warunki, parametry, które musi zbadać przy danym rodzaju urządzenia. W związku z tym, no, jeśli część tych parametrów nie jest zbadana, no to nie powinien podpisać takiego protokołu. Nie powinien go wystawić w ogóle, no bo to nie jest kwestia podpisania, tylko wystawienia, przygotowania takiego protokołu. Powinien powtórzyć badanie w warunkach odpowiednich.
Kontrola inspektora Urzędu Dozoru Technicznego musi odbyć się raz w roku, o ile żuraw nie zostanie przeniesiony na inny teren pracy. Kontrola konserwatora raz w miesiącu. UDT w ubiegłym roku odnotował 11 wypadków przy pracy z użyciem żurawi. Rzecznik UDT przyznaje, że nie jest to mała liczba.
W porównaniu na przykład z innymi urządzeniami nie jest to mała ilość, mimo wszystko.
Jeśli chodzi o same żurawie wieżowe, w ubiegłym roku UDT odnotował 7 wypadków, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 2 odniosły obrażenia. W Polsce pracę operatora żurawi wykonuje też 7 kobiet. Agata Popek, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Wspólnota Pracy, podkreśla, że praca po ponad 8 godzin dla operatora wiąże się z dużym przeciążeniem i ryzykiem.
Zdarzają się sytuacje, kiedy operator pracuje do 22, zanim dojedzie do domu jest często 23, a na 6 musi być w pracy często gotowy, tak? Często na 6, na 7, więc kiedy ma odpocząć? Jeżeli nie ma tego odpoczynku, to jak ten pracownik ma być w pełni sprawny do pracy? To jest praca, która wymaga od nas bardzo dużej koncentracji. Praca, gdzie oczy są bardzo ważne, a pracowanie czy po zmroku, nawet z dobrym oświetleniem, jest męczące.
Ale się robi przy złej widoczności. No to na szczęście były niskie żurawie tam. No ale tak niech pani sobie wyobrazi na wysokości 50 metrów czy 60.
Nie ma oświetlenia, nie ma pracy.
Nie ma oświetlenia i tak dalej.
Takie jest moje zdanie.
Tyle godzin pracują, potem są przemęczeni. I to potem rzutuje na jakichś tam mniejszych czy większych wypadkach na budowie, o czym często się nie mówi, bo nie ma ofiar śmiertelnych, tak? Bo jak nie ma ofiar śmiertelnych, to o tym się nie mówi.
Agata Popek zachęca do asertywności, wtedy gdy operator wie, że nie może dłużej pracować lub gdy wymaga się od niego wykonywania zadań niezgodnie z BHP. Zachęca do wstępowania w struktury związków zawodowych.
Bardzo często tak się właśnie zdarza, że operatorzy boją się przeciwstawić kierownictwu, boją się stracić pracę, wolą stracić się budowę, pracują często, tak jak mówiłam, o ponad normę godzin, pracują wbrew przepisom, bo mają jakiś taki nacisk właśnie z góry, kierownictwo robi jakieś naciski i właśnie do tego celu, żeby z takimi rzeczami walczyć i żeby operatorzy byli bardziej odważni, są związki zawodowe. Powiedzieć nie, nie bać się pójść do tego kierownika i powiedzieć: panie kierowniku, ale tak, to jest niebezpiecznie. Ja bym powiedziała, że bardzo często się są właśnie nie tyle to zachęty, co naciski na pracę właśnie w utrudnionych warunkach. Jeżeli operator się na to godzi, to jest jego odpowiedzialność, prawda? Ja odmawiam pracy i mówię, że jeżeli moja praca się komuś nie podoba, zawsze może zmienić operatora. Ślubu z tym żurawiem nie brałam, żeby na siłę pracować. Zatem życie ludzkie jest dla mnie najważniejsze. To operator życie ludzkie wozi na hakach i to on odpowiada, czy pracuje, czy nie pracuje.
Zależy od budowy. No, ja akurat mam szczęście, bo pracuję po 10 godzin. Ale akurat trafiłem na budowę, że pracuję tylko 10 godzin. Nie?
Zaniedbanie tutaj po prostu to jest lekceważenie operatora żurawi bieżowej. Oni nie tolerują operatora, jako że ma robić 8 godzin i ma iść do domu. On ma tyrać po 12, po 15, po 16.
Tak, bo wziąć na przykład drugą zmianę.
Drugą zmianę to się liczy z kosztami dla pracodawcy też.
Tak, bo to wszystko idzie w cenie.
Bo dwóch ludzi musi obstawić.
A jeżeli tną koszty, no to kosztem operatora.
Kosztem operatora. Oni biorą na przykład za obsługę żurawia, czyli na budowie, obstawiają żuraw, oni biorą pieniądze za to, ale nie tylko biorą pieniądze za to, bo jeszcze to, że obstawia żurawia podwykonawca, to oni jeszcze od pracodawcy ciągną pieniądze za obstawę żurawia, czyli po prostu za mnie dokładnie.
Rozporządzenie zabrania obsługiwać żurawia podczas ograniczonej widoczności i o zmroku i w nocy bez właściwego oświetlenia. Wskazuje też na temperaturę, jaka może panować w kabinie i reguluje obowiązki sygnalistów i hakowych na budowie. Jasno sformułowany jest zapis, że operator żurawia przerywa pracę, gdy uzna, że istnieje zagrożenie dla życia jego lub innych osób. We wrześniu w Łodzi doszło do śmiertelnego wypadku na budowie. W wyniku przewrócenia się żurawia zginął pracujący na nim młody operator. W czasie, gdy konstrukcja przechylała się, zdążył obrócić ramieniem żurawia tak, aby przewracający się dźwig nie spadł na ludzi. W listopadzie starszy operator w Krakowie nie opuścił budowy tak jak inni pracownicy po skończeniu pracy, a jego martwe ciało znaleziono na konstrukcji dźwigu, na podejście poniżej kabiny. Arkadiusz Hiller z Komisji Operatorów Żurawi Wspólnota Pracy ma nadzieję, że po przyjęciu rozporządzenia sytuacja operatorów się zmieni.
W ostatnim czasie było zbyt wiele wypadków i tego już po prostu nie można zamiatać pod dywan. Tak nie powinno być, tylko powiem.
Rozporządzenie popierają zarówno Urząd Dozoru Technicznego, jak i Państwowa Inspekcja Pracy. Choć dokument jeszcze nie zaczął obowiązywać, każdego dnia na budowach powinny być przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.